Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego, spośród których wyodrębnia się trzy grupy objawów, do których należą bóle brzucha i wzdęcia, zaburzenia rytmu wypróżnień w postaci zaparć, zwiększonej częstości wypróżnień lub też oddawania stolców o luźnej konsystencji, wraz z występowaniem uczucia niepełnego wypróżnienia oraz wydalania zwiększonej ilości śluzu. Wykonywane badania wykazują, że na podobne dolegliwości skarży się około 20% populacji. Zazwyczaj powyższe objawy występują skojarzone ze sobą, podobnie jak to jest w zespole jelita nadwrażliwego albo drażliwego, w którym bólom brzucha towarzyszą wymienione objawy. Pochodzenie i etiologia tych zaburzeń jest dość skomplikowana i do tej pory poświęcono problemowi pochodzenia zaburzeń, jak i poszukiwania metod przeciwdziałania wiele badań i obserwacji. Wiadomo już, że w badaniach istotną rolę odgrywają zaburzenia przewodnictwa w jelitowym oraz ośrodkowym układzie nerwowym, zarówno w mózgu, jak i w rdzeniu kręgowym. Poczyniono także obserwacje i poznano zależności między stresem, zaburzeniami nastroju, aktywnością układu nerwowego autonomicznego oraz wrażliwością układu jelitowego i perystaltyką. Wyniki obserwacji i badań leżą u podłoża hipotezy, że czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego są efektem działania czynników natury psychologicznej oraz zaburzeń jelitowych. Typowym przykładem, jak wspomniałam, jest zespół jelita nadwrażliwego, określanego także łacińskim mianem colon irritable, colitis spastica albo nazywanym śluzowym zapaleniem jelita, zespołem jelita drażliwego czy też cierpieniem skurczowym jelit. Zespół jelita nadwrażliwego należy do bardzo częstych zaburzeń o niecałkowicie poznanej etiologii, chociaż w miarę rozwoju nauki i obserwacji wzrasta liczba poznawanych przyczyn. Rozpoznawania i leczenia tej choroby, w której pojawiają się dolegliwości bólowe i zaburzenia rytmu wypróżnień, wzdęcia, jednak bez wykrywalnej przyczyny metabolicznej czy organicznej. Zespół jelita drażliwego albo naddrażliwego jest podawany za przykład schorzeń czynnościowych, zależnych od zaburzeń psychicznych i wzmożonego napięcia nerwowego. Wielu pacjentów, lekarzy gastroenterologów, zgłasza objawy charakterystyczne dla tego zespołu jako ciągły dyskomfort w jamie brzusznej z wzdęciami, dolegliwościami bólowymi o charakterze przewlekłym i nawracającym, szczególnie w momentach stresu i silnego napięcia nerwowego. W ostatnich opracowaniach naukowych zwraca się także uwagę na aspekt ekonomiczny zaburzeń, zwłaszcza że rozpoznanie wymaga przeprowadzenia różnorodnych badań w celu wykluczenia wielu innych, o wiele poważniejszych schorzeń gastrologicznych, które przebiegają z podobnymi, a nawet identycznymi objawami. Ponadto istnieje możliwość współistnienia choroby z innym schorzeniem o tle organicznym, co również wymaga wnikliwych badań. Na zespół jelita drażliwego ma chorować aż 20% Amerykanów i choroba jest powodem wypisywania aż około 2 milionów recept w ciągu roku, a koszty leczenia obliczane w Stanach Zjednoczonych szacowane są na 8 miliardów dolarów rocznie. Objawy choroby pojawiają się u około 30 roku życia, jednak pierwsze symptomy mogą występować już w wieku młodzieńczym albo u dzieci, u których często obserwowane są kolki, bóle brzucha, szczególnie związane ze zdenerwowaniem matki i lękiem, jakie dziecko odczuwa w reakcji na nerwowe zachowania osób z najbliższego otoczenia. Badania pediatryczne dowiodły, że co trzecie dziecko, które cierpi na ból brzucha albo kolki, zwłaszcza kiedy one występują przewlekle, czyli opisywane trwające ponad 3 miesiące, takie dzieci w życiu dorosłym chorują na zespół jelita drażliwego. Obecnie badacze gastroenterolodzy i psychiatrzy są zdania, że choroby czynnościowe przewodu pokarmowego, w tym zespół jelita drażliwego, związane są ze sposobem i intensywnością przeżywania emocji powodowanych bardzo szeroko pojętym stresem. Najistotniejszym jednak wydają się nie same emocje, ale sposób ich przeżywania oraz rodzaj, co dotyczy szczególnie emocji negatywnych, wraz z umiejętnością radzenia sobie ze stresem i bólem. Problemy psychiczne występują zwłaszcza jako objawy fizyczne u ludzi, którzy mają tendencję do ukrywania emocji wraz z brakiem ich prawidłowego wyrażania, które towarzyszą chorobom przewodu pokarmowego oraz innym schorzeniom przewlekłym. W zespole Ilta Drażliwego obserwowano upośledzoną jakość życia, objawiającą się nie tylko lękami, fobiami czy depresją i psychastenią, histerią i hipochondrią, ale też trudnościami w relacjach międzyosobowych. Osoby chore czuły się zwykle przygnębione, zniechęcone i często odczuwają niepokój lub poczucie niebezpieczeństwa, a jednak bez rzeczywistego zagrożenia. W większości chorych obserwowano somatyzację, czyli występowanie mechanizmu obronnego, w jakim konflikty psychiczne są wypierane do podświadomości, stąd stymulują niepokój lub poczucie zagrożenia. Wiadomo, że stres zwiększa aktywność mechaniczną i bioelektryczną, szczególnie dystalnych odcinków przewodu pokarmowego i zależności między stresem a czynnością przewodu pokarmowego, która jest szczególnie wysoka u chorych z tą chorobą. Jednak część badaczy nie jest zgodna co do przyczyny choroby, dlatego jedni określają schorzenie jako pierwotnie psychiatryczne, dlatego że choroba występuje bardzo często u ludzi depresyjnych, spiętych, porywczych, z natręctwami i innymi zaburzeniami obsesyjno-impulsywnymi oraz ze skłonnością do hipochondrii i silną potrzebą kontrolowania innych. Mechanizmy somatyzacyjne mają powstawać w dzieciństwie, gdy rodzice wybiórczo zwracają uwagę na niektóre dolegliwości dziecka. Somatyzacja może mieć charakter obawy przed chorobą i często pojawia się u chorych, u których ktoś z bliskiego otoczenia chorował na raka. Somatyzacja ma być też powodem dolegliwości, jakie odczuwają chorzy z zespołem Ilta Drażliwego ze strony innych narządów. Inni badacze są zdania, że choroba należy do schorzeń o podłożu organicznym. Zaburzenia charakterystyczne dla jelita nadwrażliwego mogą pojawiać się nie tylko w młodym i średnim wieku, ale także w 80. roku życia. Jednak lekarze zawsze w późniejszym wieku zwracają uwagę także na inne objawy, a zwłaszcza na spadek masy ciała, krwawienia, gorączkę, nagłe pojawienie się objawów, które raczej sugerują chorobę organiczną, zwłaszcza gdy pojawiają się w starszym wieku. Dlatego zawsze lekarze różniczują jelito nadwrażliwe z takimi chorobami jak rak okrężnicy, choroby zapalne jelit i inne zakażenia czy choroby naczyń krwionośnych. Wiadomo, że wpływ na motorykę przewodu pokarmowego mają także różne stany zapalne i zakażenia. Zaburzenia często pojawia się jako niesynchronizowane skurcze mięśniówki jelit, które zaburzają normalną perystaltykę i czynność motoryczną jelit, które jednak u podłoża mogą mieć także zaburzenia hormonalne i zapalne. Wśród wielu mechanizmów odpowiedzialnych za powstanie zaburzeń wymieniane są zaburzenia kurczliwości błony mięśniowej jelita grubego oraz zmiany percepcji bodźców, zaburzenia hormonalne i, jak mówiłam, psychiczne. Chorzy z zespołem jelita drażliwego zwykle źle sypiają. Jak wspominałam, występują takie objawy jak niestrawność, zgaga, nudności, bóle mięśni, ale także często wzdęcia i nadmierne oddawanie gazów, ale także inne dolegliwości z innych układów, zwłaszcza z układu moczowo-płciowego. W zespole jelita drażliwego występuje zwiększona wrażliwość na ból trzewny i chorzy częściej odbierają rozciąganie jelita jako ból niż osoby zdrowe, co potwierdzają badania wykazujące u chorych cierpiących na jelito drażliwe obniżenie progu bólowego, co oznacza, że normalnie niebolesne dla ludzi zdrowych bodźce przez chorych odbierane są jako dolegliwości bólowe. Różne badania wykazują, że choroba rozwija się jako skutek złożonych zaburzeń regulacji ruchowo-czuciowej, na skutek braku koordynacji, albo rozkojarzeniem prawidłowej pracy nerwowej obejmującym zarówno szlaki, jak i impulsy nerwowe dośrodkowe, jak i odśrodkowe, wraz z wyparciem psychicznym i emocjonalnym. Oczywiście podobne do występujących w tej chorobie objawy i dolegliwości mogą występować u zupełnie zdrowych osób w stanie nasilonego stresu, jakichś lęków, które stają się przyczyną takich objawów jak biegunka przedegzaminacyjna albo zaparcia czy zaburzenia trawienia pojawiające się w przebiegu stresu i różnych urazów psychicznych. Przedłużanie się jednak zaburzeń emocjonalnych oraz ciągły lęk albo nerwice prowadzą w końcu do utrwalania stanów skurczowych, co jest nasilone zwłaszcza wraz ze spożywaniem ciężkostrawnych pokarmów, pokarmów ostrych, wzdymających, mrożonych, konserwowanych, zwłaszcza mocnej kawy, herbaty, alkoholu oraz nadużywanie nikotyny. Przyczyną zaburzeń często są pokarmy zawierające laktozę, słodzone fruktozą, sorbitolem, szczególnie gazowane i niskokaloryczne, które ze względu na brak wchłaniania niektórych związków mogą powodować wzdęcie i biegunkę. Bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, biegunka to cztery główne objawy procesu chorobowego, o których opowiem za chwilę. Bardzo często pojawiające się w chorobie ból brzucha mogą mieć zarówno charakter ostry, jak i gniotący. Mają charakter kolki albo rozpierania i zwykle ustępują w krótkim czasie po wypróżnieniu albo po oddaniu gazów, będąc wynikiem rozdęcia okrężnicy przez gazy lub nagromadzoną treść. Bóle najczęściej są umiejscowione w śródbrzuszu albo pod lewym łukiem żebrowym oraz w lewym dole biodrowym, raczej nie występują w nocy, pojawiając się po przebudzeniu. Opisywano objawy dyskomfortu obejmującego ból, rozpieranie, wzdęcia czy wrażenie niezupełnego wypróżnienia mogą mieć charakter ciągły i rozlany, czasem odczuwane mogą być we wszystkich kwadrantach brzucha. Niekiedy pojawiają się inne dolegliwości, zwłaszcza takie jak nudności, rzadziej wymioty, odbijania, brak apetytu, nasilający się po posiłku oraz zaburzenia prawidłowego rytmu wypróżnień w postaci biegunki, zaparcia albo występujących naprzemiennie biegunek z zaparciami. Postać biegunkowa polega na oddawaniu raz albo kilka razy dziennie luźnych stolców, często z domieszką śluzu, i dość charakterystyczne jest dla choroby brak występowania biegunki w nocy czy w podróży. Postać biegunkowa występuje częściej u mężczyzn, także po wypiciu kawy albo mocnej herbaty. Natomiast zaparcia objawiają się oddawaniem stolca raz albo dwa razy na tydzień, również z domieszką śluzu, który niekiedy może tworzyć uformowane błony rzekome. Poza opisywanymi wcześniej dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, chorzy zgłaszają także często objawy pozajelitowe, takie jak częste oddawanie moczu, bóle mięśniowe czy bolesne miesiączkowanie. Jednak warto pamiętać, że podobne objawy połączone ze spadkiem wagi ciała, z krwawieniami i gorączką mogą sugerować znacznie poważniejszą chorobę, nie tylko organiczną, nie tylko otłonowotworowe, ale także inne choroby jelit, co wymaga natychmiastowej kontroli i interwencji lekarskiej. W diagnostyce różnicowej zaburzeń czynnościowych lekarze biorą pod uwagę, tak jak mówiłam, nowotwory jelita, niesfoliste zapalenie jelit, chorobę trzewną, ale też zakażenia pasożytnicze, endometriozę oraz zaburzenia psychiczne, niektóre leki dające objawy uboczne ze strony przewodu pokarmowego. U chorych lekarze wykonują różnego rodzaju badania dodatkowe, nie tylko podstawowe, czyli morfologię OB, badania biochemiczne, ale także badanie na krew utajoną, badania endoskopowe, parazytologiczne, czas pasażu jelitowego i wiele innych wykonywanych w normalnych warunkach pracy w służbie zdrowia. Jednym z częstych sposobów łagodzenia cierpień związanych z tą chorobą jest zmiana diety wraz z unikaniem pokarmów zawierających słabo rozpuszczalne węglowodany, mleko, lektozę, laktozę, fruktozę albo sorbitol. Naturalnym czynnikiem pobudzającym czynność jelit jest błonnik, stąd zalecana dieta bogato resztkowa, zawierająca duże ilości niestrawnych włókien roślinnych wraz z dużą ilością rozowego chleba, pszennych otrąb gruboziarnistych, kasz i warzyw i owoców. Za chwilę powiem o leczeniu tej choroby. W każdej chorobie określanej jako psychosomatyczna ogromną rolę odgrywa brak równowagi i zaburzenia psychiczne albo też obciążenia duchowe. Podobnie jak w nerwicach czy depresji, także w chorobach psychosomatycznych, do jakich zalicza się te czynnościowe zaburzenia, przyczyną zaburzeń może być także podświadomy lęk, poczucie winy, krzywdy albo utrwalanie negatywnych emocji, szczególnie gniewu, wrogości, negatywnych odczuć, które człowiek nawet podświadomie może zwracać ku sobie, nie umiejąc przepracować ich refleksyjnie. Dlatego ważna jest zmiana wrogiego nastawienia uczuciowego i niszczącego negatywizmu, które działają destrukcyjnie także na tego, kto jest wrogo nastawiony. Stąd tak ważne wybaczanie sobie i bliźnim oraz uzyskanie przebaczenia od Pana Boga, wraz z modlitwą i wiarą w Boże miłosierdzie. Brak reakcji na psychoterapię może być skutkiem zahamowania w rozwoju osobowym, określanego w psychiatrii mianem aleksytymii, która między innymi charakteryzuje się niezdolnością do rozpoznawania nie tylko własnych emocji, stanów emocjonalnych, ale także braku współodczuwania. Podejrzewa się, że osoby takie prawdopodobnie nie posiadają odpowiednich mechanizmów obronnych psychiki i przenoszą negatywny ładunek emocjonalny na reakcje trzewne i pracę narządów, co określane bywa właśnie mianem somatyzacji. Duże znaczenie w związku z tym ma unikanie konfliktów, stresów emocjonalnych, leczenie zaburzeń psychicznych czy zmianę miejsca pracy albo środowiska. Podstawowe metody oddziaływania terapeutycznego to przede wszystkim psychoterapia i modyfikacja diety. Zwłaszcza zanim lekarze wprowadzają farmakoterapię, używają różnych środków niefarmakologicznych. Podstawowe zalecenia obejmują w związku z tym prowadzenie uregulowanego trybu życia, spożywanie posiłków w spokoju i bez pośpiechu, w takich samych okresach czasu. Z ważnymi takimi samymi odstępami między posiłkami. Ważna jest także właściwa relacja między lekarzem a pacjentem i lekarz jest w stanie poprawić samopoczucie pacjenta, informując go o czynnikach ryzyka oraz łagodzących objawach choroby i po stwierdzeniu, że i diagnozie, że lekarz ma do czynienia właśnie z tą jednostką chorobową, powinien wytłumaczyć, że tego rodzaju choroba w bardzo niewielkim stopniu prowadzi do powikłań. Bardzo rzadko występują powikłania w postaci choroby nowotworowej. Niemniej jednak przed łagodzeniem obaw należy przeprowadzić wiele badań dodatkowych. Nawet prowadzone badania wykazały, że właściwy stosunek lekarza do chorego pomaga w zmniejszeniu częstości wizyt z powodu dolegliwości związanych z zespołem jelita nadwrażliwego. W chorobie pomocne bywają także różne techniki relaksacyjne, także sposoby zmniejszające reakcje na stres, w tym preparaty farmakologiczne przeciwlękowe, zwłaszcza benzodiazepiny, leki przeciwdepresyjne, także preparaty ziołowe. Polecana dieta powinna być pełnokaloryczna z niewielką ilością mięsa, natomiast dużą ilością warzyw i owoców. Polecane jest picie ciepłej wody kilka razy dziennie, samej albo zmieszanej z sokiem owocowym. Z diety należy wykluczyć pokarmy wzdymające, a więc fasole, kapustę, cebulę, także kawę, kakao, herbatę, alkohol oraz mrożone i zimne potrawy. W przypadku występowania bólów brzucha ulgę przynoszą ciepłe okłady z termoforu albo poduszki elektrycznej lub farmakologiczne preparaty rozkurczowe, takie jak atropina, nospa czy skopolan. Zwykle po kilku dniach diety z dużą ilością błonnika, określanej jako dieta bogato-resztkowa, zmniejszają się bóle wraz z regulacją wypróżnień. Dietę bogato-resztkową stosuje się z powodzeniem w zaparciowej postaci jelita drażliwego, natomiast zwłaszcza w postaci biegunkowej. Dieta bogato-resztkowa niekiedy może nasilać dolegliwości, dlatego u chorych z tą biegunkową postacią zalecano produkty przede wszystkim takie jak mleko, śmietanka, rozcieńczone soki owocowe, soki warzywne, także biały chleb, drobne makarony, ryż biszkopty, a także miód pszczeli, galaretki owocowe, kisiele, budynie, różnego rodzaju musy, wskazane są banany, czasem owoce cytrusowe, ale także czasem konieczne jest podawanie preparatów, które zwalniają perystaltykę jelita. Wykluczone natomiast są tłuste i wędzone mięsa, więc wieprzowina, baranina, smalec, łój, słonina, także potrawy takie jak frytki, smażone ziemniaki, placki ziemniaczane czy ostre przyprawy. Z powodu przewlekłego charakteru choroby, dodatkowo biorąc pod uwagę brak dowiedzionej skuteczności leków oraz potencjalne działania niepożądane wielu preparatów stosowanych w leczeniu, farmakoterapia jest włączana jedynie okresowo. Dopiero niepowodzenie leczenia dietą, psychoterapią wymaga włączenia farmakoterapii. Stosowane są leki zupełnie nieswoiście działające na przewód pokarmowy, różnego rodzaju preparaty przeciwdziałające zaparciom, chętnie podawane są osmotyczne środki przeczyszczające, szczególnie sole magnezu, środki na bazie glikolu polietylenowego lub preparaty węglowodanowe, szczególnie laktuloza i sorbitol. Trzeba przy tym pamiętać, że zwłaszcza środki przeczyszczające, takie jak bisakodyl, senes, mogą podrażniać jelita, powodować wzdęcia. Podobnie nieswoiście działają niektóre preparaty przeciwdziałające biegunkom, szczególnie loperamid albo pochodne opioidów. Niekiedy stosowane są preparaty działające swoiście, do których należą niektóre leki przeciwdepresyjne, przeciwskurczowe, a także antybiotyki. Jest taki pogląd, że te zaburzenia mogą być wywołane nieprawidłowym stosunkiem saprofitujących bakterii, bakterii, które są chorobotwórcze, stąd podawane antybiotyki, neomycyna, preparaty ziołowe regulujące zaburzoną florę bakteryjną, których zadaniem jest redukcja nadwrażliwości i nieprawidłowej motoryki. Natomiast na każdym etapie leczenia powinna być prowadzona psychoterapia z wykorzystaniem różnych technik, jednak unikając zwłaszcza takich jak hipnoza czy inne określane mianem metod alternatywnych, teraz bardzo modnych. Utrzymujące się zaparcie lub biegunki mogą być objawem poważnej choroby, dlatego, jak wspominałam, każdy chory wymaga zdiagnozowania, prowadzenia szeregu specjalistycznych badań, dlatego i nigdy objawów podobnych nie należy bagatelizować. Samowolne, zwłaszcza długotrwałe zażywanie środków przeczyszczających bardzo często nie przynosi efektów, chorzy przyzwyczajają się do tych preparatów i w miarę czasu dawki trzeba coraz bardziej zwiększać, co z kolei nasila bóle brzucha, prowadzi do zaburzeń elektrolitowych, witaminowych. Rozstrzygającym badaniem w tego rodzaju chorobie jest kolonoskopia, które można wykonać w tych ośrodkach, które posiadają aparat do kolonoskopii. Badania wymaga odpowiedniego przygotowania chorego. Zwykle chorzy po wykonaniu badania wraz ze stwierdzeniem prawidłowych organicznych warunków lepiej się czują, są uspokojeni i to także może zmniejszyć dolegliwości. Poza preparatami, które są przepisywane przez lekarzy, ulgę mogą również przynosić zioła i nalewki ziołowe zawierające wyciągi pokrzyku, zioła o działaniu przeciwdepresyjnym, zwłaszcza melisa, krople walerianowe, pasispazmin, dziurawiec. Jedna z mieszanek ojców bądź fratów zawiera po 10 gramów perzu, tatar, liści bobka trójlistnego oraz korzeni kozułka. Odwar sporządza się z łyżki ziół na szklankę wody, które należy gotować przez 5 minut na wolnym ogniu i parzyć pod przykryciem kilka minut, pić 2 razy dziennie po pół szklanki. Jeżeli istnieje potrzeba uzupełnienia diety, w błonnik polecane jest picie pół szklanki 2 razy dziennie. Dzienną dawkę otrąb należy dobierać indywidualnie, spożywając nawet tych otrąb do 6 łyżek i do otrąb można dodawać owoce, orzechy, miód albo inne warzywa, mleko. Łyżkę otrąb zalewa się wodą, kiedy namiękną, wodę się odlewa i otręby zjada same albo z dodatkami. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o chorobie, o zespole jelita nadwrażliwego czy drażliwego, ale też o innych zaburzeniach czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Z Panem Bogiem.